Skruton, krytyka nowomowy i projekt konserwatywnej wolności. Artykuł analizuje konserwatywną filozofię Rogera Scrutona, koncentrując się na jego triadzie – osoba, prawo i instytucje – jako fundamencie stabilnego społeczeństwa. Scruton, w opozycji do nowomowy i ideologii wywrotowych, kładzie nacisk na odpowiedzialność jednostki, rządy prawa oparte na przewidywalności oraz rolę instytucji pośredniczących w budowaniu kapitału społecznego. Zacznijmy od języka. George Orwell, intelektualny patron Scrutona, zostawił nam niemal kliniczną definicję nowomowy. Jej celem, jak pisał w książce pod tytułem 1984, jest takie zawężenie zakresu myśli, by myślozbrodnia stała się dosłownie niemożliwa z braku słów do jej wyrażenia. Słowa mają mieć znaczenia wygładzone, aż zniknie każda niezgodność między rzeczywistością a dogmatem. W przełożeniu na politykę oznacza to, że jeśli spór da się rozstrzygnąć poprzez manipulację słownikiem, nie trzeba już prowadzić męczących faktograficznych debat. Wystarczy zmienić nazwy, by zyskać nowy świat. Scruton dopowiada, że nowomowa rości sobie prawo do panowania nad rzeczywistością, a nie do jej opisu. W jej uniwersum nie ma ludzi i czynów, są za to siły, klasy i procesy. Nikt nie odpowiada konkretnie, bo wszyscy są ucieleśnieniem czegoś większego. To wygodne dla jednostki, a jeszcze wygodniejsze dla partii. Rozkręćmy ten mechanizm. Scrutonowska triada osoba, prawo i instytucje nie jest ozdobą witryny, lecz zestawem kół zębatych, które przesyłają napęd od sumienia do państwa. Gdy którekolwiek koło pęknie, cały układ zaczyna dudnić. Osoba to pierwszy i kluczowy element. W filozofii nie jest to romantyczny wynalazek, lecz twarda kategoria normatywna. Osobą jest ten, komu można przypisać czyn i roszczenie, kto rozumie regułę i mógł postąpić inaczej. To właśnie odróżnia winę od nieszczęścia. Psychologia na swój sposób mówi to samo, kiedy odróżnia sprawstwo wewnętrzne od zewnętrznego, a teorie decyzji odruchowo wpisują w swoje modele koszt alternatywny. Gdyż bez realnych wyborów nie mają sensu kara i nagroda. Prawica, u Scrutona będąca szeroką tradycją od Arystotelesa po XIX-wieczne prawo spółek, obstaje przy tym, by świat polityki mówił o ludziach jak o podmiotach, a nie o wektorach klas. W praktyce oznacza to odruch zadawania nudnego pytania: kto podjął decyzję, kogo można pozwać, kto złoży podpis i kto poniesie konsekwencje. Ten nudny odruch jest w polityce tym, czym w lotnictwie lista kontrolna. Żaden romantyzm, czysta cywilizacja. Prawo w tej układance nie jest instrumentem przebudowy świata, lecz kanałem odpowiedzi na bezprawie. Scruton nie idealizuje żadnego systemu, ale uparcie przypomina, że rządy prawa, nie rządy ludzi, polegają na bezstronności, przewidywalności i procedurze silniejszej niż wola silnych. Spotyka się tu z Friedrichem Hayekiem i Lonem Fullerem. Prawo działa, jeśli reguły są znane zawczasu, nie działają wstecz, są niesprzeczne i stosowane przez niezależnych sędziów. Współczesna ekonomia instytucjonalna zapewnia empiryczną podbudowę tej intuicji. Douglas North pokazuje, że instytucje rozumiane jako formalne przepisy i nieformalne normy obniżają koszty transakcyjne, dzięki czemu ludzie mogą planować, inwestować i ufać. Elinor Ostrom dodaje celny kontrapunkt. Wspólnoty potrafią same stworzyć reguły zarządzania wspólnym zasobem i egzekwować je bez centralnego lewiatana, o ile reguły są jasne, granice zdefiniowane, a sankcje stopniowane. To są punkty, w których konserwatywna intuicja Scrutona zyskuje naukowy kręgosłup. Nie trzeba lubić słowa rynek, aby zrozumieć, że bez przewidywalnych norm zaufanie się nie opłaca. Instytucje pośredniczące to trzeci filar. Alexis de Tocqueville nazwał je szkołami wolności, Edmund Burke zwał małymi zastępami. W Polsce znamy tę materię lepiej niż nam się wydaje. Ochotnicze straże pożarne, bractwa kurkowe, koła gospodyń, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, chóry parafialne. To nie dekoracje, lecz mechanizmy, które uczą reguły kontraktu, składka za usługę, mandat za funkcję, odpowiedzialność za wspólny dach. Gdy jednak wchodzimy w teorię wyboru publicznego, robi się kłująco praktycznie. James Buchanan i Gordon Tullock rozbierają państwo na ludzkie preferencje i bodźce. Politycy maksymalizują prawdopodobieństwo reelekcji, urzędnicy dbają o budżety swoich biur, a grupy interesu wygrywają, bo ich korzyści są skoncentrowane, a koszty rozproszone. To nie cynizm, to higiena intelektualna. Dla Scrutona wniosek jest prosty. Jeśli zadanie sprawiedliwości społecznej polega na konstruowaniu coraz to nowych przywilejów, aparat państwa zamienia się w grę o rentę. Zamiast wspólnego dobra, otrzymujemy mechanizm pogoni za przywilejem, gdzie siatka pojęciowa staje się narzędziem fiskalnym. W tej perspektywie lewicowe hasła wyzwolenia i sprawiedliwości społecznej tworzą wybuchowy mariaż. Wyzwolenie dąży bowiem do rozrywania więzi i demontażu hierarchii, by ocalić potencjał jednostki, podczas gdy sprawiedliwość społeczna spłaszcza rezultaty, by zniwelować nierówności. Gdy te dwie siły idą w parze, ich naturalnym wrogiem stają się instytucje, które robią coś dokładnie przeciwnego. Wiążą, różnicują i ograniczają. Wtedy właśnie rodzi się fantazmat długiego marszu, w którym nowe kadry metodycznie przejmują uczelnie, szkoły, teatry i media, by przepisać programy, kanony i sam język. Cel jest prosty – sprawić, by stare wyglądało jak nic. Jak zauważa Scruton, w tej wojnie kulturowej na końcu nie czeka pluralizm, lecz smętny relatywizm, starannie przykryty cenzurą w imię włączania. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym, co Roger Scruton prześmiewczo nazwał maszyną nonsensu. To paryski nonsens w czystej postaci. Hermetyczny żargon, pseudomatematyczne matemy, fetysze różnicy i kłącza. Do tego dochodzą formuły o nieistnieniu wielkiego innego, które brzmią bardziej jak zaklęcia niż tezy filozoficzne. To nie jest jednak niewinna gra seminaryjna, lecz precyzyjna metoda demontażu wspólnego sensu. Gdyż jeśli sam sens można rozpuścić w kwasie terminologii, zaprzeczanie faktom staje się zbędnym wysiłkiem. Wystarczy podmienić słownik. Michel Foucault poszedł o krok dalej, wprowadzając etykę totalnego podejrzenia. W jego optyce instytucje nie są już narzędziem porządku, lecz panoptycznym systemem dyscypliny. Prawo okazuje się jedynie kapilarą władzy, a sąd – narzędziem klasowej dominacji. Konsekwentne zastosowanie tej logiki sprawia, że demokracja proceduralna pęka, a w jej miejsce wchodzi sprawiedliwość proletariacka bez sędziego. I tu zaczynają się niuanse, które tłumaczą, dlaczego lewicowość francuska tak bardzo różni się od amerykańskiej, a niemiecka od brytyjskiej. Francja pielęgnuje kult trudnego słowa i platoński ideał filozofa-urzędnika. Ameryka, wychowana na sporach sądowych i prymacie praw jednostki, szuka moralnych rozstrzygnięć raczej na sali rozpraw niż w traktatach. Stąd postać Ronalda Dworkina i niekończące się wojny o konstytucję. Niemcy dźwigają pamięć oświecenia i jego krytyki, co owocuje gęstym stylem szkoły frankfurckiej. Brytania z kolei trzyma się tradycji prawa precedensowego, co rodzi odruch testowania każdej idei w świetle konkretnego przypadku, a nie ogólnego planu. A Polska? Jako krajobraz pograniczny ma skłonność do egzaltacji i trzeźwości jednocześnie, do romantycznych zrywów i pozytywistycznej pracy organicznej. Scruton mówi do nas językiem, który rozpoznajemy pod obcym kostiumem. Zapytajmy zatem, co z tej konserwatywnej triady wynika dla polskiej praktyki ustawodawczej. Musimy wyobrazić sobie państwo jako organizm ze zdolnością sądową, jako ciało, które ma konkretny adres. To wymaga form personalizacji władzy, nie w sensie kultu jednostki, lecz pełnej identyfikowalności każdej decyzji. W administracji publicznej rzeki odpowiedzialności zbyt często rozpływają się w bagnach kolektywu, gdzie każdy podpis jest anonimowym podpisem wydziału. Scruton sugerowałby tu terapię szokową. Każda decyzja musi mieć autora i podmiot odpowiedzialności, a każda strategia, mierzalny wskaźnik, który bez metafizycznych pocieszeń powie, działa albo nie działa. Dalej sądy. Jeżeli sąd ma być nie misjonarzem, lecz chłodnym strażnikiem procedury, to jego pierwszą cnotą staje się powściągliwość orzecznicza i równa odległość od wszystkich politycznych misji. Aktywizm sędziowski w imię jakiejkolwiek moralności politycznej prędzej czy później kończy się bowiem stworzeniem własnego partyjnego katechizmu. Pozostaje sprawa amerykańska. Ronald Dworkin, z całą swoją subtelną teorią równego szacunku i troski, uchyla drzwi dla aktywizmu sędziowskiego. Jeśli bowiem konstytucja jest projektem moralności politycznej, to sąd staje się jej kapłanem, a nie tylko strażnikiem procedur. Stąd już tylko krok do uzasadnień dla akcji afirmatywnej, która z definicji narusza prawa jednostek, by wyrównać historyczne rachunki grup. Jeśli chcesz sprawdzić, czy dana reforma jest konserwatywna, zastosuj test z księgi kucharskiej zdrowego rozsądku. Kto jest adresatem nowego obowiązku i kogo pozwiesz, gdy coś pójdzie nie tak? Jaka instytucja podejmie decyzję i gdzie znajduje się ścieżka odwoławcza? Jaki zwyczaj bezpowrotnie niszczysz, czym go zastępujesz i jaki będzie realny koszt przejścia? Inteligenci z natury są przyciągani przez ideę społeczeństwa planowego, wierzą, że to oni będą nim rządzić, ironizuje Roger Scruton. Ten bon mot to precyzyjna diagnoza. Gdy projektanci idei stają się arbitrami moralności, polityka zamienia się w sztukę odraczania rachunku za krzywdy. W tej grze język zrywa swój pakt z rzeczywistością. George Orwell nadał temu zjawisku nazwę czarno-biał. To zdolność, by twierdzić, że czarne jest białe, gdy wymaga tego dyscyplina partyjna. Budujmy więc instytucje, które nie boją się kary, ponieważ nie unikają odpowiedzialności, ale i te, które potrafią przebaczać, pamiętając o nadrzędnym celu, powrocie do wspólnej gry. W świecie, gdzie język często traci kontakt z rzeczywistością, to właśnie proza odpowiedzialności, osadzona w konkretnych decyzjach i konsekwencjach, staje się jedyną szansą na ocalenie wspólnoty. Czy odważymy się na tę trudną, lecz konieczną, rezygnację z ideologicznych zaklęć na rzecz pragmatycznej troski o fundamenty naszego społeczeństwa?